Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień w Ewangelii dla Sceptyków w cyklu Biblia, Kobieta i Ksiądz. Będziemy rozmawiać o wydarzeniach, o których oczywiście wspominać będzie liturgia tego tygodnia. A witają Państwa
Anna Rambiert-Kwaśniewska,
Adrianna Sierocińska
i ksiądz Mariusz Rosik.
Przenieśmy się więc do Betanii, do domu Marii, Marty i Łazarza. Tam też Maria namaściła Panu Jezusowi nogi. Jakie znaczenie miał ten gest?
Musimy mieć świadomość tego, jak ważne było namaszczanie w czasach starożytnych. Otóż w Śródziemnomorzu wiemy, że jednym z podstawowych towarów, czy też formą płatności była oliwa. Dlaczego starożytni się namaszczali? Zwróćmy uwagę na to, że wielu z nich używało na co dzień sandałów. Wobec tego ich nogi były bardzo mocno eksploatowane, były często popękane, więc namaszczanie stóp było praktyką powszechną. Dalej namaszczanie ciała oliwą w celu chronienia się chociażby przed promieniami słonecznymi również było powszechne. I na rzecz to też możemy sobie przywołać taką scenę z gymnazjonu, kiedy młodzieńcy ćwiczyli pod czujnym okiem swoich pedagogów, namaszczali swoje ciała i obsypywali je prochem czy jakimś piachem, żeby przeciwnik nie mógł ich pochwycić. Natomiast po ćwiczeniach zeskrobywali tę skorupę, którą mieli na ciele, skrobaczką i ich ciała musiały być bardzo zadbane. Myślę, że mieli niezwykłą intuicję, jeśli chodzi o dbanie o ciało. Dalej wiemy, że zwyczaj namaszczania był poniekąd zarezerwowany dla królów. Kiedy ktoś został obwoływany królem, czy też ustanawiany nim pokryjomu jak Dawid, wówczas namaszczano go. Stawał się on pomazańcem, czyli możemy powiedzieć Chrystos. W tym kontekście niezwykły jest ten gest, którego dokonuje Maria, ponieważ po pierwsze okazuje Jezusowi niezwykłą gościnność, namaszczając mu popękane stopy, których używał do przemieszczania się na co dzień. Po drugie dokonuje namaszczenia, więc też możemy powiedzieć, że poniekąd, chociaż tutaj namaszcza stopy, nie głowę, dokonuje takiego gestu wskazującego na to, że mamy do czynienia z pomazańcem. A inna rzecz jest jeszcze taka, że Maria była niezwykle szczodra. Otóż namaściła stopy Jezusa aż funtem drogocennego nardowego olejku. To jest około 325 gram. Dalej w tym fragmencie słyszymy, że Judasz się oburzył, ponieważ olejek ten był wart 300 denarów. Co to znaczy 300 denarów? Otóż był on wart tyle, ile roczna praca jakiegoś robotnika rolnego. Robotnik rolny zazwyczaj zarabiał około 1 denara dziennie, więc 300 denarów to jest prawie rok pracy, więc ten olejek był niezwykle, niezwykle drogi. A dlaczego był taki drogi? Ponieważ był towarem niezwykle cenionym, szczególnie wśród kobiet, może między innymi wśród kobiet, ponieważ zastępował on perfumy. Był to olejek eteryczny, w dalszym ciągu zresztą wykorzystywany w medycynie, ale dla nas współczesnych jego zapach już nie wydaje się tak bardzo, bardzo atrakcyjny. Nardu używano też niekiedy do namaszczania ciał. Myślę, że to służyło temu, żeby ewentualny zapach związany z rozkładem na jakiś czas zabić.
Jezus jednak interpretuje ten fakt namaszczenia, mówiąc, że Maria namaściła go na jego pogrzeb. Chciałbym może wspomnieć takie osobiste doświadczenie, troszkę smutne. Tuż kilka lat temu wrocławski Caritas pomagał wybudować szkołę w Brazylii, w takim dużym mieście Salvador de Bahia. Tam, pamiętam, odwiedziliśmy fawelę, dzielnicę ludzi bardzo ubogich, właściwie żyjących bez środków do życia, żebrzących, nie mających pracy. Pamiętam, bardzo dotknęło mnie takie doświadczenie, że pewna kobieta wyszła z domu, wróciła po 5-6 godzinach, a w tym czasie, niedługo po jej wyjściu, jej mąż miał zawał serca, zmarł. I kiedy wróciła, wyobraźmy sobie, było już po pogrzebie. Było tam około 40 kilka stopni ciepła, bardzo gorąca temperatura i w takich warunkach ciało bardzo szybko się rozkłada. I dlatego ludzie najubożsi no nie mają pieniążków, żeby odkładać pogrzeb. Bardzo często więc na fawelach pogrzeb odbywa się bezpośrednio po śmierci, żeby no zdążyć przed rozkładem ciała. Oczywiście w Izraelu, w Palestynie pierwszego wieku warunki atmosferyczne nie były aż takie, jak są w Brazylii, ale rzeczywiście w tamtym klimacie ten zwyczaj namaszczania ciała miał opóźniać właśnie rozkład ciała po śmierci. W praktyce wyglądało to w taki sposób, że najpierw samego zmarłego namaszczano olejami, a później kładziono go i przykrywano całunem, czyli taką długą chustą, na które nakładano olejki. Na ten całun jeszcze nakładano w poprzek tak zwane przepaski, na które znowu kładziono pewną warstwę oleju i dodatkowo również na głowę. To już był taki symboliczny gest przykrycia głowy, dlatego że twarz w starożytności zarówno u Greków, jak i u Żydów oznacza całą osobę i przykrycie twarzy oznacza, że tej osoby już nie ma wśród nas, wśród żyjących. Stąd też właśnie takim symbolicznym gestem przewiązywano także chustą głowę. Wiemy zresztą, że święty Jan Ewangelista opisuje, ta chusta była złożona oddzielnie niż cały całun już w pustym grobie Jezusa po jego zmartwychwstaniu.
Wspomnieliśmy o Judaszu, który miał wątpliwości co do szczodrości Marii. No też w tych dniach nie sposób nie zapytać o jego rolę i o to, dlaczego zdradził Pana Jezusa.
Motywy zdrady są różne. Zazwyczaj, i to wynika bezpośrednio z Ewangelii, pokazuje się jego chciwość, zachłanność na pieniądze. Tak zresztą wprost stwierdzają ewangeliści, ale badania egzegetów idą nieco dalej i niektóre są rzeczywiście bardzo pomysłowe. Niektórzy twierdzą, że Judasz mógł należeć do stronnictwa Sykaryjczyków. To był taki skrajny odłam zelotów, czyli gorliwców, którzy starali się o wyzwolenie narodu wybranego spod panowania Rzymian. Nawet taka ciekawa hipoteza pojawiła się, że w jednym z pierwszych manuskryptów, który został przepisywany Ewangelii, mogło dojść do tak zwanego czeskiego błędu, czyli zamiany literek. Zamiast Judasz Iskariot pojawiłoby się Judasz Sikariot, co wskazywałoby na jego przynależność do tego skrajnego odłamu zelotów. I wtedy motywem zdrady mogłoby być przyspieszenie powstania. Sykaryjczycy dążyli do tego, aby wzniecić powstanie przeciwko Rzymianom. Judasz widział, że Jezus nie kwapi się do tego, by takie powstanie wszcząć, więc myślał, jeżeli go zdradzę, to wtedy da sygnał do tego, aby powstanie wybuchło i być może szybciej nastąpi wyzwolenie narodu wybranego. To taka druga ciekawa hipoteza. Hipoteza trzecia, która ostatnio przybiera troszkę na sile w niektórych kręgach protestanckich, dlatego że bardzo ją promuje ewangelikalny biskup Newark, diecezji Newark, John Shelby. Mianowicie twierdzi on taką dość dziwną rzecz, powiedziałbym, dlatego że uważa, że imię Judasza nie jest imieniem jednego człowieka, ale Juda oznacza tyle po prostu co Żyd albo co mieszkaniec Judei, Judejczyk. I twierdzi ów biskup, że chodzi tutaj o wszystkich Żydów. Byłby to podmiot zbiorowy i miałby wskazywać na tych Żydów, którzy odrzucili naukę Jezusa. Jednym z głównych argumentów za taką tezą przytacza fakt, że święty Paweł w swoich listach ani razu nie przytacza tego imienia zdrajcy Jezusa, a po drugie, gdy święty Paweł mówi o Chrystofanii, właśnie już po zmartwychwstaniu Jezusa, to mówi, że Jezus ukazał się 12 apostołom, nie 11, ale 12. I właśnie promuje taką tezę. Ona raczej nie jest powszechna, no ale niektórzy coraz bardziej się nad nią pochylają. Warto także sięgnąć do apokryfów. Kilka lat temu nagłośniona została sprawa odkrycia apokryfu Ewangelii Judasza. W tej Ewangelii Judasza, która jest Ewangelią gnostycką i przeciwstawia ona Boga Starego Testamentu, Bogu, którego głosił Jezus, Judasz miałby być dobroczyńcą Jezusa, dlatego że podobnie jak w niektórych nurtach greckich, ciało uważano za więzienie dla duszy. Judasz miałby więc uwolnić Jezusa z ciała i to miałby być motyw zdrady. I bardzo ciekawa, już niech to będzie ostatnia hipoteza, jest promowana przez autora takiego apokryfu, który nazywa się Męczeństwo Judasza. Otóż według Męczeństwa Judasza niejaki Barabasz był bratem żony Judasza. I to żona Judasza miałaby go nakłonić do zdrady, aby został zabity Jezus, a nie Barabasz.
Jesteśmy w 12 rozdziale Ewangelii według świętego Jana i powinniśmy wspomnieć o jeszcze jednej osobie, która się tam pojawia, mianowicie o Łazarzu. Czytamy tam, że wielu ludzi przybywało do Betanii, żeby ujrzeć Łazarza, którego Pan Jezus wskrzesił. Zatem przez to zainteresowanie też Łazarzem, osobą Łazarza, arcykapłani postanowili stracić również jego. Co ciekawe, bo ksiądz Mariusz mówił wiele o apokryfach, a mi się przypomniał taki współczesny apokryf Nikosa Kazantzakisa, Ostatnie kuszenie Chrystusa, taka dosyć kontrowersyjna książka, zresztą zekranizowana, w której to Łazarza zabija sam Paweł, ponieważ Paweł jest bardzo wówczas gorliwy, więc postanawia zlikwidować to zagrożenie. Ale według tradycji oczywiście Łazarz żył długo i miał się dobrze. Cóż takiego się z Łazarzem stało według tradycji? Otóż kiedy wybuchły prześladowania za Heroda Agrypy I, Łazarz, który do tej pory żył w ukryciu, postanowił opuścić Palestynę, przeprawił się przez morze i, jak głosi tradycja, dotarł na Cypr. Mówi się, że osiadł w Kittim, czyli rzymskim Citium wówczas, a współczesnej w Larnace. Gdy Herod Agrypa I umiera, około roku 45 wybierają się na Cypr Paweł, Barnaba i Jan zwany Markiem, który jest utożsamiany z Markiem Ewangelistą. być może wówczas spotykają Łazarza, być może goszczą u niego. Tradycja mówi, że wówczas podczas swojej obecności na Cyprze nakładają na Łazarza ręce, dokonując gestu konsekracji. W ten sposób Łazarz staje się pierwszym biskupem Cypru. Co ciekawe, kiedy drogi Pawła i Barnaby się rozchodzą, oczywiście poszło im o Jana Marka. Wówczas Paweł udaje się w dalszą podróż, a Barnaba wraca na swój rodzinny Cypr. Wspomnijmy, że Barnaba pochodził z Salaminy i skoro wraca do swojego rodzinnego miasta, to znajduje się zaledwie 2 dni drogi od Kittim. Wobec tego jego współpraca czy też spotkania z Łazarzem mogły być dosyć częste. I oczywiście kult Łazarza w Larnace wciąż kwitnie, ale wspomnijmy o jeszcze takim ciekawym średniowiecznym wydarzeniu. Otóż w X wieku relikwie Łazarza miały zostać przeniesione do Konstantynopola, ale co się okazało, nie wszystkie kości Łazarza trafiły do Konstantynopola. Otóż mieszkańcy Cypru niektóre z nich zachowali i w momencie, kiedy cesarz postanawia wybudować kościół ku czci Łazarza, żeby jakoś zrekompensować tę wywózkę relikwii do Konstantynopola, okazuje się, że wciąż niektóre kości Łazarza znajdują się w Larnace współczesnej i tam są eksponowane. Zresztą do dzisiejszego dnia można grób Łazarza odwiedzić, tak samo grób Barnaby nieopodal Salaminy.
No ja się dzisiaj bardzo ciekawych rzeczy dowiedziałam. Były też wątki podróżnicze. Mam nadzieję, że Państwo też skorzystają. Gdyby Państwo chcieli wrócić do tej naszej audycji, czy też do poprzednich, to zapraszamy na stronę radiorodzina.pl. Tam w zakładce Ewangelia dla sceptyków wszystkie te audycje się znajdują. My życzymy dobrego, głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Ewangelii dla sceptyków usłyszymy się w poniedziałek wielkanocny, a dziś już się z Państwem żegnamy.
Anna Rambert-Kwaśniewska,
Adrianna Sierocińska
i ksiądz Mariusz Rosik.